Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Raz jeszcze witam bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji TVAM, słuchaczy Radia Maryja na rozmowach niedokończonych. Jak Państwo wiecie, tytułem dzisiejszych rozmów niedokończonych to Wołyń 1943, pamięć, historia. Pragnę bardzo serdecznie powitać naszych miłych i też myślę znanych już gości. Na pierwszym miejscu witam bardzo serdecznie panią Ewę Siemaszko, która jest badaczem zbrodni wołyńskiej.
Witam serdecznie widzów i słuchaczy.
Następnie panią Małgorzatę Gośniowską-Kola, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka.
Witam serdecznie.
I myślę, w dzisiejszym programie szczególna obecność jest świadka tamtejszych wydarzeń, a jest nim pan Jan Michalewski, świadek ludobójstwa urodzony w Hucisku Brodzkim.
Tak jest, miło.
Drodzy Państwo, myślę, że zanim zaczniemy też naszą wzajemną dyskusję, nasze dzielenie się, mając też i świadka tamtejszych wydarzeń, ale Państwo wszyscy bardzo dobrze jesteście zorientowani w sprawie właśnie tej rzezi, która do dzisiaj boli. Są świadkowie i pośród nas, oni żyją. Nie tak dawno świętowaliśmy 70. rocznicę tych bolesnych wydarzeń. Może posłuchajmy najpierw Ojca Świętego Franciszka, który przedostatnim Anioł Pański, będąc w Castel Gandolfo, przygotowując się już do wyjazdu do Rio de Janeiro na Światowy Dzień Młodzieży, wypowiedział te znaczące słowa. Posłuchajmy.
Cari fratelli e sorelle,
drodzy bracia i siostry, łączę się w modlitwie z hierarchami i wiernymi Kościoła na Ukrainie, zgromadzonymi w katedrze w Łódzku na mszy świętej sprawowanej w intencji ofiar rzezi na Wołyniu w 70. rocznicę tych wydarzeń. Te działania sprowokowane przez ideologię nacjonalistyczną w tragicznym kontekście II wojny światowej doprowadziły do dziesiątek tysięcy ofiar, raniąc braterstwo narodów polskiego i ukraińskiego. Miłosierdziu Bożemu polecam dusze ofiar, a dla ich narodów modlę się o łaskę głębokiego pojednania i pokojowej przyszłości w nadziei i w szczerej współpracy na rzecz wspólnego budowania Królestwa Bożego. Myślę również o pasterzach i wiernych, uczestniczących w pielgrzymce rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze w Częstochowie. Powierzam was opiece Matki Bożej i serca wam błogosławię.
Saluto con affetto i fedeli della diocesi di Albano.
Drodzy mili nasi goście, tak się złożyło, że pielgrzymka 21. rodziny Radia Maryja do Częstochowy zbiegła się z uroczystościami w katedrze w Łódzku. Ojciec Święty jakby połączył. Jakbyśmy dobrze słuchali, to jest właściwie połączone, bo Ojciec Święty mówi po tym wspomnieniu tej 70. rocznicy i tej modlitwie za ofiary i modlitwę też o to głębokie pojednanie między narodem polskim i ukraińskim. I w tym kontekście też mówi, myślę też o rodzinie Radia Maryja, która wraz z księżmi biskupami zgromadzona jest w Częstochowie. Też nasz dziennik, właśnie numer sobotnio-niedzielny, na pierwszym miejscu nawet bardziej uwidocznił sprawę rocznicy właśnie tych bolesnych wydarzeń na Wołyniu. Myślę, że to jest też pewna symbolika. Pragnę zadać pytanie wszystkim Państwu. Dlaczego świętowanie rocznic tych bolesnych wydarzeń jest dla obydwu narodów ogromnie ważne?
No przede wszystkim jest przestrogą i pokazaniem, do czego może doprowadzić ideologia, o czym co zaznaczył Ojciec Święty. To były bardzo ważne słowa. Chyba po raz pierwszy głowa Kościoła pochyliła się nad ofiarami Wołynia i Małopolski Wschodniej, bo oczywiście skrótowo mówimy zbrodnia wołyńska, zbrodnia na Wołyniu, ale ta zbrodnia obejmowała nie tylko Wołyń, ale także i inne tereny. Pozostałe trzy województwa południowe II Rzeczypospolitej. Te słowa były bardzo ważne, dlatego że zbrodnia wołyńska dokonała bardzo przykrego podziału pomiędzy chrześcijanami. Trzeba zwrócić uwagę na to, że wykonawcy zbrodni byli właśnie chrześcijanami, nie byli ateistami, tak jak autorzy zbrodni ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego. Tutaj no doszło do tragicznego z punktu widzenia kościołów wydarzenia. I to jest bardzo znamienne, że Ojciec Święty się do tego ustosunkował. No to jest bardzo poważne i głębokie przesłanie dla nas wszystkich, że to zło, które weszło, ono musi być nazwane złem i to, co się stało, musi być i przestrogą, i wskazaniem na przyszłość, jak należy układać stosunki pomiędzy społecznościami, ażeby nie dochodziło do takich strasznych rzeczy.
Ta kolejna rocznica to dla wielu osób, które ocalały z tych tragicznych wydarzeń, to dla wielu jest 70, dla wielu jest o wiele większa, dlatego że ci ludzie, którzy ocaleli, w zasadzie każdego roku obchodzą właśnie tę rocznicę swojej tragedii, swojej zagłady, swojej miejscowości i swoich rodzin. Ja mam w pamięci świadectwo mojej mamy, która co roku podczas dni, kiedy zbliżał się 28 luty, zamawiała msze święte i większość z tych osób w swoich miejscowościach od tych właśnie strasznych dni co roku odprawiała msze święte i uczestniczyła w takich uroczystościach. Mam też taką pewność, że to, że obchodzimy rocznicę, to nie tylko z powodu obowiązku, z powodu pielęgnowania pamięci o zmarłych, ale też z takiego powodu, że w ten sposób kształtujemy naszą teraźniejszość. Mamy wpływ na wiele spraw. Kształtujemy swoje rodziny. Tak jak powiedziałam, no dzień, po prostu każdą codzienność.
Do pana Jana się zwracam jako
świadka. W moim domu też tak było, że od zakończenia wojny 13 lutego było obchodzone, wspominane to święto. Były odprawiane msze święte tam, gdzie mama żyła i zbierali się ludzie, którzy ocaleli, szczególnie starsi od nas, którzy mieli wtedy po kilkadziesiąt lat, po kilkanaście i opowiadali o tych makabrycznych sytuacjach, które miały miejsce na Podolu. Ja niechętnie słucham, kiedy mówi się o rzezi na Wołyniu, dlatego że na Podolu, w okolicy mojej wsi, Hucisko-Brodzkie, powtarzając za Innocentym profesorem ojcem hrabią Bocheńskim, Zaścianku Szlacheckim i okolicznych wioskach, mordowano w potworny sposób. Mama do końca życia mówiła: dobrze, że mój brat Tadeusz, a wtedy półtoraroczne dziecko mojej mamy, mówiła, że dobrze, że zginął od kuli, a nie od siekiery czy od jakiegoś innego narzędzia. Muszę podkreślić, ponieważ mam kilku księży w rodzinie, że ponad 120 księży zginęło z rąk tak zwanej UPA. Podkreślajmy, że to jest tak zwana UPA, bo to nie jest żadna armia. Armię może tworzyć państwo, albo armię może tworzyć rząd. A wtedy na mapie nie było ani Ukrainy, ani rządu ukraińskiego. Dlatego o pamięci mówiąc, trzeba pamiętać, że pamięć to fundament prawdy. Zwłaszcza pamięć z lat młodzieńczych, chłopięcych, to najtrwalszy pierwiastek naszej duszy. Pamięć to nasze korzenie, pamięć to nasza historia, a stąd pamięć zbiorowa i miłość do ojczyzny. Prymat miłości do ojczyzny nad wszystkimi innymi miłościami. Także trzeba nam pielęgnować, zwłaszcza znając historię, że co kilkadziesiąt czy co kilkaset lat co się działo na granicy naszej cywilizacji, naszej łacińskiej cywilizacji. Nam trzeba przypomnieć tutaj może w szanownym studio, że cywilizacje na swoich granicach przenikają się, ale nigdy nie podlegają syntezie. I żeby to się nie powtórzyło za życia naszych wnuków, naszych dzieci, musimy to przypominać. Jest to naszym obowiązkiem, tak jak było obowiązkiem naszych ojców i naszych dziadów, a szczególnie naszych mam. Bo kiedy matka wyszła z kościoła, trzeba pamiętać, że bandy UPA były to bandy terroru i grabieży. I kiedy wyszła z kościoła po niedzielnej mszy, a sąsiadka powiedziała do niej: Haniu, twoje dzieci są zabite i ojciec zabity i mąż zabity. No, załamały się nogi pod nią, bo to był koniec świata. Myśmy tam byli 600 lat na Kresach, na Podolu. Przecież myśmy nieśli tą cywilizację łacińską w tamtą stronę. Także jestem bardzo oburzony, kiedy pomija się Podole, kiedy pomija się województwo stanisławowskie, kiedy mordowano od roku, można powiedzieć, 39, bo były już wypadki poszczególnych, pojedynczych zabójstw czy podejrzanych morderstw. Nie zapominajmy tu w szanownym studium tego radia, że w 39 roku w skład Wehrmachty wchodził Legion Niemiecki. Były to dwa bataliony. Z punktu widzenia militarnego te dwa bataliony nie mają znaczenia, ale z punktu widzenia politycznego, że Ukraińcy byli w Wehrmachcie, który uderzył na Polskę, jest to, uważam, politycznie wielka sprawa i o tym trzeba przypominać.
Panie Janie, jeżeli mogę poprosić już w tym momencie, jak pan wspomina tamte chwile, może warto od świadka usłyszeć choćby kilka wspomnień z tego okresu.
Ja miałem 6 lat, była niedziela, bandy UPA nie napadały do roku 44 w dzień na wioski polskie. Bandy UPA grasowały głównie nocą i do naszej wsi docierały łuny z Suchowoli, z Zalesia, dlatego chodziły już warty, pilnując, co się będzie działo w nocy, bo tylko w nocy napadano. Natomiast na moją wioskę napadnięto 13 lutego w niedzielę. Była to słoneczna niedziela, dość mroźna, kiedy większość ludzi była w kościele. Nie było obrońców, były tylko szczątki mężczyzn, które we wsi potrafiły obsługiwać karabin i bronić się. I co ja pamiętam, że stryj, wracając sańmi z drugiej wioski, ale przyjeżdżając obok naszego zabudowania, zabrał mnie do siebie w drugi koniec wioski. Ten, na którym mieszkaliśmy, nazywał się Granica. I tam banda napadła pierwsza. Mój ojciec kołysał dziecko brata 1,5-letniego w kołysce i usłyszał, że coś dzwoni o blachę. Dom był kryty blachą. I sąsiad, lecąc pod oknem, krzyknął: Tomek, uciekaj, bo banda napadła na naszą wioskę. Więc ojciec złapał brata 1,5-letniego i próbował uciekać, ale już wszedł w linię strzałów ukraińskich i został ciężko ranny, a brat na jego ręku zabity. Ja pamiętam, będąc po drugiej końcu wioski, że wsadzono nas z bratem stryjecznym do skrzyni drewnianej. Zaczęliśmy mocno krzyczeć, płakać i wtedy ktoś zarządził, wyjmujemy dzieci ze skrzyni i uciekamy w tą bezpieczną stronę, która nie jest okrążona. Brat stryjeczny był starszy, miał 1,5 roku więcej, ja byłem młodszy. I stryjenka pomagała mi przez błoto, przez kałuże, łapała mnie pod pachę, pomagała mi przebiec w tą stronę, w którą uciekaliśmy do Wołoch. Pamiętam jeszcze, że w nocy ojca przywieziono do Wołoch i położono na podłodze glinianej na słomie. Mama zwilżała usta, a ojciec tylko jęczał, dobijcie mnie. I tak kilka razy zajęczał. Z bratem klęczeliśmy i odmawialiśmy pacierz. Jaki pacierz, już nie pamiętam, ale znaliśmy chyba już Ojcze Nasz czy Zdrowaś. I tam zasnęliśmy. W nocy, po tym tragicznym dniu, zawieziono ojca do szpitala w Brodach, gdzie jeszcze byli na szczęście niemieccy żołnierze i niemiecki szpital. I żyjąca do niedawna siostra ze szpitala w Brodach, pani Hanicka, powiedziała do mnie, że kiedy przywieźli twojego ojca do szpitala w Brodach, to tak tracił przytomność i tak krzyczał, że prawie cały szpital obudził. Dlatego, że ojciec był wykrwawiony, miał zdruzgotane lewe ręce, bo pocisk, przeszywając główkę brata 1,5-rocznego, ciężko zgruchotał lewą stronę ramienia. Pamiętam także, że na drugi dzień dziadek chował 1,5-rocznego brata. I pamiętam, że koc był w kratę i ja mówię, żeby prosiłem dziadka, aby mi pokazał, gdzie ten pocisk wszedł. I dziadek pokazał mi tylko jedną stronę twarzy, gdzie pocisk wszedł, a nie pokazał z tamtej strony, bo tam było ponoć wszystko rozerwane. Oczywiście zawinął w pled, mówiliśmy na wschodzie, wereto brata, i zapakował w takie korytko skrzynkę i poszedł z karabinem pochować na grobie babci w Hucisku Brodzkim. Nie pamiętam ciągłości spraw. Natomiast później, kiedy znaleźliśmy się w Warszawie, ojciec leżał w szpitalu Dzieciątka Jezus i kiedy szpital ewakuowano, odwiedzałem tam ojca 2 razy w tygodniu z mamą. Kiedy szpital ewakuowano, to ojciec słyszał ukraińskie głosy. I byli to Ukraińcy w mundurach niemieckich, jakiś specjalny batalion. I bardzo ordynarnie zachowywali się przy ewakuacji tego szpitala do tego stopnia, że jednego z chorych dobili na bramie. Za bramą chorych przyjęli już ludzie z Wehrmachtu, wojsko niemieckie i poprowadzono do podkowy leśnej. Także pamiętam widok tej sali w szpitalu, pokazałem wnukom niedawno, była to duża sala, 30-40 osobowa i obsługiwały siostry w tych dużych kapeluszach, zapomniałem w tej chwili nazwę. Ale nie pamiętam ciągłości wydarzeń, jak się, żeby mógł to relacjonować miesiąc po miesiącu, bo miałem skończone 6 lat. Jakkolwiek brońmy kresów, proszę księdza, dlatego że kiedy znaleźliśmy się w Warszawie, to warszawiacy byli bardzo niechętni, bo te kresy były ciemne, zapuszczone. Ale kiedy mama dała gazetę i przeczytałem tytuły w tej gazecie, to zaczęli warszawiacy nabierać szacunku do naszej rodziny, przynajmniej sądzę, że do większości kresowie.
Pan Jan, któremu bardzo dziękujemy za właśnie kilka wspomnień, bolesnych wspomnień z bolesnych wydarzeń. Myślę, że tu się zgodzimy. Rzeczywiście ma pan rację, panie Janie, że mówiąc o Wołyniu jako miejscu rzezi, to jest, myślę, pewien raczej symbol. I tu może zwrócę się do pani Ewy, aby może nam powiedziała rzeczywiście, dlaczego mówimy Wołyń, skąd to się wzięło i może przy okazji, jakie tereny tak naprawdę te bolesne doświadczenia do jakich terenów dotyczą?
Mówimy Wołyń, dlatego że to na Wołyniu się zaczęło. Opis tego napadu w Hucisku Brodzkim zgadza się z przebiegiem większości napadów, które miały miejsce już wcześniej, bo pan tutaj mówił o lutym 1944 roku. Tymczasem masowe zbrodnie zaczęły się właśnie w lutym, ale rok wcześniej na Wołyniu. I od połowy 1943 roku zaczęły przechodzić na teren Małopolski Wschodniej. To były trzy województwa. Województwo tarnopolskie, geograficznie określane jako Podole. Następnie województwo stanisławowskie i województwo lwowskie. I teraz ten napad to był typowy dla wszystkich napadów, jakkolwiek zawsze jakieś drobne różnice następowały. Tutaj pan napomknął na początku, że całe szczęście, że ojca trafiła kula, a nie był ćwiartowany narzędziami gospodarskimi, co było właściwie dotyczyło większości ofiar, że były w sposób okropny, makabryczny, zabijane różnego rodzaju narzędziami gospodarskimi, jak siekiery, młotki, widły, noże. I to okrucieństwo, które wynikało zarówno z użycia tych przedmiotów do zabijania, jak i też sposobów, w jakim posługiwano się nimi, doprowadzało do makabrycznych okrucieństw. I stąd nawet ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich otrzymało miano genocidium atrox, czyli ludobójstwo barbarzyńskie, straszliwe, dzikie. I to jest jeden ze specyficznych wyróżników tej zbrodni, że właśnie większość ofiar została zamordowana ze strasznym okrucieństwem. Zbrodnie popełniane przez nacjonalistów ukraińskich, jak pan Jan zauważył, one się zaczęły w 1939 roku. Tutaj nie tylko miały miejsce pojedyncze przypadki, ale w niektórych miejscowościach były też i masowe zbrodnie. One dotyczyły żołnierzy Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 roku znaleźli się w różnych zresztą okolicznościach i po walkach z Sowietami i przemieszczając się, wycofywując się na zachód czy też na południe, chcąc udać się do Rumunii. Oni byli napadani. Byli napadani i pojedynczy żołnierzy, i duże grupy, i byli mordowani. Byli podobnież mordowani uciekinierzy z Polski Centralnej przed Niemcami, których z masy trafiły na wschód. Ale też i były, zwłaszcza na terenie Małopolski Wschodniej, w województwie tarnopolskim, a więc na Podolu, były też ataki na mieszkańców wsi polskich i tutaj już dochodziło do ofiar rzędu kilkudziesięciu osób. I to był początek, ale on, gdyby nie okupacja sowiecka, to te zbrodnie by oczywiście się rozwinęły w to, co później nastąpiło w 1943-1944 roku. Ale Sowieci oczywiście te napady zatrzymali i dopiero podczas okupacji niemieckiej zaistniały dogodne warunki dla nacjonalistów ukraińskich do tak zwanej generalnej rozprawy z Lechami.
Przepraszam bardzo. Nawiążę do tego, co pani Ewa mówi. Wojsko, które grupkami uciekało i chciało się dostać do Rumunii, również w jednym oddziale była grupa z generałem Mandersem i trafili na Ukraińców. Oczywiście była duża potyczka, Nie potrafię powiedzieć, ilu zginęło z naszych żołnierzy. W każdym razie Anders został ciężko ranny i przedostał się. I ta rana do końca życia mu dokuczała od Ukraińców. Oficerowie pomogli mu wyjść. Przedostał się do Rumunii, ale zrzucił ostrogi, bo on był kawalerzystą. Jeden z oficerów powiedział, te rzucone przez Andersa ostrogi to koniec polskiej kawalerii. I tak faktycznie jest, że z tymi ostrogami skończyła się polska kawaleria.
Takim symbolem tego okrucieństwa, o którym powiedziała pani Ewa, jest właśnie Huta Pieniacka, gdzie zresztą schronili się Wołyniacy. Wówczas, kiedy narastały te mordy, ludność cywilna przemieszczała się, uciekając przed bandami UPA i między innymi Huta Pieniacka miała być takim miejscem, gdzie chcieli się schronić, ponieważ wieś była wsią czystopolską, otoczoną lasami, wydawała się taką enklawą spokoju i tego, że przeżyją. No, okazało się inaczej. 28 lutego zgładzono Hutę Pieniacką, wymordowano tam ponad 1000 osób i skala tego okrucieństwa jest niezrozumiała i niewyobrażalna.
Może nie będziemy tylko chronologicznie wspominać. Ja bym może w tym momencie chciał odnieść się do współczesności i zadać pytanie. Państwo jesteście blisko tych ludzi, którzy to przeżyli. Pan Jan szczególnie, bo on osobiście to pamięta. Moje pytanie dotyczy relacji, czy odniesienia do tych wydarzeń, tak ze strony tej oficjalnej rządów Polski i Ukrainy, a jak jest odniesienie do tej bolesnej rzeczywistości ze strony społeczeństw naszego narodu, narodu ukraińskiego. Gdybyście Państwo mogli nam właśnie aktualną rzeczywistość też jakoś przybliżyć.
Byłbym ostrożny z formowaniem pojęcia narodu ukraińskiego, bo społeczność, nacja, plemiona, ludy muszą przejść pewny etap, żeby można powiedzieć, że to już jest naród. Także wolę mówić o społeczeństwie ukraińskim. I proszę sobie wyobrazić, że na wiosce naszej, gdzie było dwóch gospodarzy ukraińskich, była do tego stopnia symbioza, że kiedy było święto polskie, bo wiemy, że przed wojną były kalendarze i ruskie, i polskie, bo rozbieżność świąt i różne dni świętych. Że kiedy Ukrainiec miał rąbać drewno albo mucić, mucono cepami, ale zorientował się, że dzisiaj jest polskie święto, to zaprzestawał tej roboty. I sąsiedzi polscy, którzy mieszkali obok tego okulity, bo tak się nazywał ten gospodarz ukraiński, jeżeli zorientował się, że dzisiaj jest święto ukraińskie, to przestawał robić głośne roboty, rąbanie drewna czy coś podobnego. Także do czasu rozpętania tej nacjonalistycznej sytuacji, tego ludobójstwa, odważyłbym się powiedzieć, że było prawidłowe współżycie. Ja mam do dzisiaj żyjących braci ciotecznych we Lwowie, bo jedna z sióstr mojej mamy wyszła za Ukraińca. Ale oni są od podstaw źle uczeni. Oni są uczeni, że to Polacy byli głównym motorem nieszczęścia. Także my ciągle walczymy o pamięć jako fundament prawdy. I nie oszkalujemy Ukraińców. Mówimy tylko, skąd się to wzięło i dlaczego tak się wzięło. Bo pamiętajmy, że nie więcej jak 1% Ukraińców popierał nacjonalizm w wydaniu Bandery. Także było to niewiele, ale tylu samo popierało na Wołyniu komunistów, też około 1%. Ale bandy terroru i rabunku pod przymusem często zmuszały, zwłaszcza biedotę wiejską, chłopów do wstępowania do UPA. To nie była taka organizacja, gdzie szli na ochotnika i prosili się. To było rzadko. Jeżeli dwóch braci było, jeden wstąpił do UPA, bo go zmuszono w jakiś sposób, ale uciekł, zorientował się po pewnym czasie. To przyszli do matki i powiedzieli, ty go wydaj, bo tego drugiego zgładzimy. Także tak zwana UPA nie była organizacja jakaś bardzo szlachetna. Było to na wskroś nacjonalistyczne organizacja, która potrafiła awansować na pułkownika, na generała, choć to wygląda śmiesznie. że organizacja o charakterze faszystowskim, bez rządu, bez państwa potrafi robić takie awanse.
Panie Janie, jeżeli tu mogę się odwołać, pan mówi, że pamięć jest podstawą prawdy, ale myślę, idąc dalej, Ojciec Święty Franciszek jednak mówi o tym zranieniu braterstwa między dwoma narodami, prawda? I czy nie trzeba nam zrobić następnego kroku w kontekście tych obchodów i powiedzieć, że właśnie prawda jest fundamentem pojednania?
No tak właśnie, prawda jest fundamentem, ale o ile tutaj dzięki przede wszystkim wielkiemu zaangażowaniu środowisk poszkodowanych przez zbrodnię wołyńską, zaznaczam, że mówię symbolicznie zbrodnię wołyńską, ta prawda jakoś tam dociera do naszego społeczeństwa, chociaż badania opinii społecznej ostatnio przeprowadzone nie są dają wyniki niezadowalające, bo zaledwie 47% w ogóle słyszało, że jakaś tam zbrodnia miała miejsce na Wołyniu, ale aż kilkanaście procent uważa, że sprawcami było NKWD, a tylko 1%, że sprawcami była organizacja ukraińskich nacjonalistów. Więc oczywiście świadomość w naszym społeczeństwie do tej pory była słaba. Myślę, że po tej rocznicy jednak świadomość ta znacznie się powiększyła, bo jednak bardzo dużo na ten temat się mówiło. Wszystkie właściwie media tutaj podejmowały ten temat, ale zupełnie inaczej jest, o czym pan Jan tutaj już wspomniał, na Ukrainie. Otóż tak, tam można wyróżnić kilka zjawisk. Pierwsze zjawisko to zupełna nieświadomość. Nieświadomość, bo o tym przez kilkadziesiąt lat w ogóle nie mówiono. Po raz pierwszy ten temat był podejmowany publicznie w 2003 roku, czyli 10 lat temu, z okazji 60. rocznicy. Ale wcale się od tamtej pory nic nie zmieniło, bo oprócz nieświadomości to jeszcze zintensyfikowano taką propagandę kłamstwa, czyli pomniejszanie tej zbrodni, przerzucanie winy na Polaków i doprowadzanie do zupełnie odwrotnego jak gdyby wizerunku. Dobrze, jeśli w ogóle mówi się o tym, że dokonała takiej zbrodni, ale generalnie, jeśli nawet to się mówi, to właśnie w takim kontekście, że to Polacy zaczęli, Polacy byli winni i że Polacy doprowadzili do tej zbrodni, a więc jest to przeogromne zakłamanie i w ten sposób się kształtuje młode pokolenia. Ale jeszcze jest jedno niebezpieczne bardzo zjawisko, bo oprócz zakłamywania to jest też sączenie ideologii nacjonalistycznej na różnych portalach internetowych, poprzez publikacje drukowane i dzięki temu prawdopodobnie z małej grupki silnie nacjonalistycznej Swobody wyrosła partia, która nawet zasiadła w parlamencie, więc tutaj mamy jak gdyby bardzo niepokojące zjawisko, bo ta partia jest partią niekryjącą antypolskich poglądów. Jeśli chodzi o rządy, Rząd ukraiński nie angażował się właściwie w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Już sam fakt, że Janukowicz nie przybył 14 lipca do Łucka, gdzie był prezydent. I właściwie na samej Ukrainie no, państwo ukraińskie nie zaznaczyło tej rocznicy. Pojedynczy sprawiedliwi Ukraińcy, intelektualiści, owszem, wypowiadali się w sposób obiektywny i taki nawet no, poruszający sumienia. Ale było ich niewielu i ich głos właściwie nie odegrał żadnej roli. Natomiast jeśli chodzi o stronę polską, no to można powiedzieć, że w pewnym stopniu jednak rząd pozytywnie się zachował w sprawie rocznicy, bo powstał pomnik ofiar w Warszawie, odsłonięty przez prezydenta, ale też środowiska poszkodowanych nie są w pełni usatysfakcjonowane, ponieważ miejsce jest no, nieciekawe z punktu widzenia ważności tego monumentu. Uroczystość była nader skromna, ale cieszymy się, że w ogóle była, więc z tej strony można powiedzieć, no, państwo polskie zaznaczyło to, że jednak ta rocznica interesuje władze. Natomiast rozczarowaniem była uchwała Sejmu i Senatu, bo tutaj politycy nie chcieli używać właściwych terminów dla tej zbrodni. I tu mamy wielki żal.
No to trzeba chyba jeszcze troszeczkę zaznaczyć, że ta świadomość, która jest w społeczeństwie polskim, ten stan, to jest zasługa właśnie tych osób ocalałych, świadków. To dzięki tej determinacji przez tyle lat pielęgnowana pamięć w tej chwili zyskuje światło dzienne, wychodzi na światło dzienne. Te wszystkie konferencje, które były organizowane przez stowarzyszenia kresowe z Wrocławia, z Żar, miłośników Krzemieńca, to jest ogromna praca. I te symboliczne odsłanianie pomników, to między innymi też jest zasługa właśnie tych ludzi, którzy cały czas pielęgnowali pamięć. Podczas tych konferencji naukowych, które są organizowane przez IPN ostatnio, uczestniczą historycy z Ukrainy. I dopiero te dyskusje uświadamiają, że stan wiedzy na Ukrainie jest no, prawie żaden, dotyczący mordów na ludności polskiej. Nie ma żadnej debaty, odniesienia, nie ma podręczników. Także to, co się dzieje w Polsce, to jest cały czas wołanie o pamięć. I ta pamięć jest oczywiście różna, ale ona zawsze musi być zakorzeniona w prawdzie, bo tylko wtedy można mówić o wzajemnych relacjach, o poszanowaniu, kiedy właśnie wracamy do tego, co się stało i nazywamy rzeczy ludobójstwem.
Tutaj jeszcze trzeba by było dodać, że na Ukrainie jest opór przed prawdą. Ta prawda jest tak porażająca, że oni po prostu nie chcą jej.
Nie chcą o tym mówić.
Nie chcą o tym mówić, nie chcą tej świadomości. Boją się tego. No przede wszystkim dlatego, że wtedy ten mit upa, od 20 kilku lat przecież lansowany, mit bohaterskiej UPA, ta gloryfikacja wtedy staje pod znakiem zapytania. I jeśli obecni bohaterowie mieliby się okazać no, najgorszymi zbrodniarzami, to oczywiście, że to jest niewygodne i dla pojedynczych osób, które w rodzinie miały członków UPA, czy członków organizacji ukraińskich nacjonalistów, czy też dla całych grup społecznych, które opierają teraz tradycję historyczną i chcą budować budować świadomość narodową na tym fałszywym micie, no to jest to wysoce niewygodne, niepożądane, więc oni się przed tym bronią. Bronią się ostro i powiedziałabym, że skutecznie.
Ale mówiąc o Ukrainie, musimy rozgraniczać tę Ukrainę w okolicach Lwowa, południową, zachodnią, i z Ukrainą kijowską, tą dużą Ukrainą. I cofnijmy się, proszę Państwa, o 150 ponad lat, kiedy Bismarck, wielki mąż stanu, który nie lubił nas jako Słowian, my go też nie mamy podstaw lubić, ale był wtedy posłem, to znaczy ambasadorem w Rosji. I Wilhelm, była wiosna ludów, i Wilhelm, cesarz pruski, pisze do niego: słuchaj, co byś sądził o tym, gdybyśmy chcieli oderwać Ukrainę od Rosji, to by mocno osłabiło Rosję, bo przecież wojna z Rosją wisi w powietrzu. I Bismarck użył takiego zdania, że amputacja Ukrainy od Rosji jest wspaniałym pomysłem, ale jest niewykonalna. I mnie uderza, że co 100-150 lat, co pewien okres czasu historyczny, czy prezydent Bush, czy jakaś inna grupa polityków próbuje oderwać Ukrainę od Rosji. Czy to jest wykonalne w najbliższych pokoleniach, mocno dyskutowałbym. Jeżeli idzie jeszcze o moje wspomnienia, jak ksiądz pozwoli, to mój starszy kolega, pan Mieczysław Dec, wydał taką książkę. Ja pomogłem wydać jemu tą książkę, on pamięta szczegóły, jak się to działo w jego okolicach i jak broniono wioski, żeby nie wymordowano wszystkich. Także jeżeli ksiądz pozwoli, to pokażę kamerze. To wspólnie wydana książka do nabycia chyba przez hurtownię Matras.
Czy przypadkiem autor tej książki nie jest jakoś spowinowaczy czy z rodziny księdza biskupa Ignacego Deca?
Jest na pewno spowinowaty ojca Krąbca. No, bo opowiadał mi takie sytuacje, że kiedy nasz papież napisał pierwszą encyklikę, to przysłał do ojca Krąbca i mówi: szefie, i napisał do góry: szefie, co o tym sądzisz? Ojciec Krąbiec mu zaopiniował papieżowi i odesłał. Jaka jest relacja żyjącego Mieczysława Deca w Ząbkowicach chyba on mieszka, czy z biskupem Ignacym Decym, który jest na Dolnym Śląsku, nie potrafię wyszczególnić. Ale jeżeli idzie o ojca Krąbca, to jest przez mamę, przez babcię Deca.
Jeśli Państwo pozwolicie, ja tu mam pytanie, ale już patrzę też i na zegar, czas nieubłaganie, jak zwykle to bywa. Przy ciekawych też tematach płynie nam do przodu. Przypomnę numery telefonów do naszego studia telewizyjnego, telewizji Trwam. I tak, Polska Północna 56 657 00 11, Polska Południowa 56 657 00 12 i dwa jeszcze numery. 56 657 00 13 657 00 14 i dla posiadaczy telefonii komórkowej w naszej rodzinie. Przypominam, że kto posiada te telefony, połączenia są darmowe. 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. A czekając na telefony naszych widzów i słuchaczy, chcę wrócić właśnie do tego odniesienia się czynników oficjalnych, rządowych i też społeczności. Bo myślę, że słyszeliśmy wszyscy, dlaczego tłumaczyli posłowie, dlaczego głosowali przeciw temu słowu ludobójstwo. Między innymi tłumaczą, że to źle wpłynie na stosunki polsko-ukraińskie. Jak Państwo byście wytłumaczyli tak płytkie tłumaczenie?
Myślę, że to jest bardzo pokrętne wytłumaczenie, dlatego że te sprawy nie powinny być sprawami polityki, ale sprawami sumienia. Po prostu każdy człowiek powinien reagować właściwie na dobro i na zło, w tym przypadku na zło, i odpowiednio je nazwać. Także to są takie bardzo pokrętne i krótkowzroczne wytłumaczenia, dlatego że historia uczy, że taka droga prowadzi po prostu donikąd. Po pierwsze, ludzie mają prawo nazywać rzeczy właściwie. Jeżeli osoby uratowane, ocalałe z takiej rzezi mają zapomnieć w imię dobrych stosunków z Ukrainą o swoich zmarłych, o swoich rodzicach, dziadkach, to jak nazwać taką politykę? I niestety ta polityka doprowadziła kiedyś do takiego zła, do manipulacji i no, oby nas nie doprowadziła w przyszłości. Dlatego bardzo jest ogromny żal, że nasi przedstawiciele właśnie nie potrafią nazwać rzeczy takimi, jakie one się zdarzyły. To znaczy dokonano tam ludobójstwa. I teraz pamiętając wspomnienia mojej mamy, mojej rodziny, czy osób ocalałych, z którymi bardzo często rozmawiam, które właśnie wspominają i chcą jedynie nazwać, bo przecież jak mają wyrazić swój żal i ból? Czy mają zapomnieć o swoich najbliższych, jeżeli spotykają się w kościołach, jeżeli fundują tablice, pomniki i oczywiście, że wypisują na nich daty swoich im najbliższych, imiona i sprawców. Wobec tego wydaje się, że to jest podstawowe prawo do tego, żeby tak właśnie nazwać to, co się stało na Wołyniu, na Podolu, na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.
Wiemy wszyscy dobrze, że jedną z większych bolączek i cierpienia, jakie może przeżywać to człowiek, to jest właśnie brak nawet grobu swoich najbliższych. Tak, wiemy, że w tym wypadku chyba większość ofiar
nie ma
tego
krzyży.
Ludobójstwa nie ma grobów, nie ma krzyży.
Nie ma krzyży, nie ma grobów, a jeszcze wracając do tych relacji, jakie obecnie się dzieją na Ukrainie, to przecież wiadomo jest, z jakimi trudnościami napotyka się strona polska, kiedy chce umieścić napis o wydarzeniu, które tam miało miejsce. Nie pozwalano do tej pory przecież wypisywać sprawców. Nazwy na pomnikach czy na tablicach, które widnieją, to są lakoniczne tylko wzmianki, że w tym miejscu zginęła ludność. Nie wiadomo, kto był sprawcą, nie wiadomo dlaczego. Więc to wszystko, co się dzieje, nadal jest bardzo trudne. Wyjeżdżając do Huty Pieniackiej, spotykamy tam często ludność okoliczną. I kolejny raz, kiedy pracujemy na cmentarzu, przy pomniku, przecież wszystko jest wiadome, po co tam przyjeżdżamy, pomodlić się, zapalić znicze. Ci ludzie przychodzą i pytają, dlaczego my ciągle tylko wracamy po to samo. Dlaczego nie chcemy robić czegoś innego? Także to powoduje, że oni cały czas nie przyznają się do tego, co zrobili i nie chcą wskazać, kto to zrobił.
Gdyby państwo polskie właściwie kwalifikowało zbrodnię wołyńską, to pomogłoby to tym Ukraińcom na Ukrainie i nawet i politykom, czy też przedstawicielom inteligencji, właśnie w przełamywaniu tego oporu przed no, potępieniem zbrodni i nazwaniem jej również tam po imieniu. Jeżeli mamy tam jakichś zwolenników, to im po prostu nie ułatwiamy im działań poprzez no, takie pokrętne działania, kunktatorstwo, jakieś używanie zupełnie jakichś dziwacznych określeń, które nie mają nic wspólnego no, z prawdą historyczną. Bez prawdy historycznej nie będzie właściwych relacji między tymi państwami i społeczeństwami. Tym bardziej, że przecież nie wszyscy na Ukrainie są zwolennikami nacjonalizmu. Tam to dotyczy tylko części społeczeństwa ukraińskiego. Pozostała część jednak nie identyfikuje się z nacjonalizmem. I tutaj nasza postawa państwa polskiego jest bardzo dogodną właśnie dla nacjonalistów ukraińskich. Oni oczywiście by krzyczeli, protestowali, szkalowali, ale to by minęło, to by oczywiście minęło i po pewnym czasie no, możliwa byłaby jakaś no, rzetelna dyskusja również i tam, wewnątrz Ukrainy. A tak to my te możliwości jak gdyby blokujemy.
Nie, bo jeżeli pozwolę sobie być niegrzeczny i przerwę, ponieważ mamy w tej chwili już telefon, odbierzmy go. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jan, London, Ontario, Kanada. Chciałem właśnie się włączyć do tej dyskusji, ponieważ w pamięci mam, ja pochodzę właśnie z powiatu Buczacz, to jest województwo Tarnopol, i ze wsi Pilawa, to jest około 6 km od Buczacza, doskonale pamiętam, bo mając lat prawie 10, jak te rzeźnie były napadane na wsie, gdzie były mordowane w bestialski sposób, nawet do tego stopnia, bo to były małżeństwa wielokrotnie mieszane, na przykład on Ukraińc, małżonka Polka, więc jeśli padli tam, to kazali jemu, żeby on zabił żonę, bo jak nie, to jego zabiją. To są zbrodnie, które rzeczywiście w tej chwili pamiętam i ciężko jest to powiedzieć, ale to były rzeczy rzeczywiście, to było się chować w nocy, uciekać z domu, bo nie wiadomo, czy nie napadną. Nasza wieś, ja pochodzę ze wsi, była w granicach 170 mieszkańców, i na pół podzielona prawie był kościół i cerkiew greko-katolicka, więc my musieliśmy się chować albo Ukraińców, którzy byli sąsiedzi, jednak rozumieli to, albo gdzieś po polu, kukurydzach czy kartoflach chować się, żeby po prostu ocalić życie. Na szczęście był moment, kiedy właśnie przyjechali do naszej wsi i mieli wyrżnąć Polaków, więc jednak jak gdyby powiedział organista, bo tam nie ma w cerkwi katolickiej organisty, tylko jest chór, śpiewa. I on był właśnie, również należał tam do bandy UPA i nie pozwolił, powiedział, że nie, że Polacy wyjadą spokojnie stąd i dajmy im szansę, żeby wyjechali, bo do tej pory myśmy nie doznali od Polaków żadnej krzywdy, bo to było jak rodziny wszystkie. Ja tylko wspomnę, jeżeli przychodziły święta, na przykład Boże Narodzenie, to było tak, że Polacy zapraszali Ukraińców. Ukraińcy później, o dwa tygodnie później, zapraszali do siebie Polaków. Te rzeczy są mi w pamięci do dziś dnia. Bardzo... I chciałem na to skończyć. I dziękuję uprzejmie, że są takie osoby, które tą sprawę poruszają.
Panie Janie, bardzo dziękujemy za to świadectwo, też dziękujemy za to wzruszenie. Może poproszę komentarz naszych gości miłych.
Tutaj podjęty został bardzo ważny wątek, charakterystyczny zresztą przede wszystkim dla Małopolski Wschodniej, gdzie było bardzo dużo małżeństw mieszanych, polsko-ukraińskich. Poprzez jedno małżeństwo powstaje sieć powiązań rodzinnych bardzo rozległa i właściwie ludność polska i ukraińska w Małopolsce Wschodniej, no to była szalenie przemieszana. 30% związków małżeńskich zawieranych to były związki właśnie mieszane. Więc można sobie wyobrazić, że to po prostu... No to była sieć polsko-ukraińska rodzinna i tym bardziej te zbrodnie tam były no, szalenie tragiczne, dlatego że wchodziły w rodziny. Zgadzam się z tym, że UPA i ON wymagały tego, żeby ukraiński członek rodziny mordował polskiego. Nie było to może no, bardzo rozpowszechnione, ale było sporo takich przypadków. Większość ofiar z rodzin mieszanych jednak była mordowana przez bojówki nacjonalistyczne, a nie przez członków rodzin. Czyli jednak część rodzin zdołała się oprzeć temu fanatyzmowi, tej zawziętości jakiejś w sercu i stawiła czoło no, tej obłędnej ideologii. Natomiast na Wołyniu zjawisko rodzin mieszanych było o wiele, wiele mniejsze, właściwie niewielkie w porównaniu oczywiście z Małopolską. Tam Ukraińcy byli wyznania prawosławnego i to było jakimś elementem, który ograniczał powszechność związków mieszanych. I również były tam zbrodnie rodzinne i na rodzinach mieszanych. A więc ta nacjonalistyczna ideologia, w której również był taki element trochę rasistowski, dlatego że uważano, że wejście, połączenie się z polskim członkiem rodziny to jest jak gdyby skażenie obcą krwią narodu ukraińskiego. I ta ideologia zafunkcjonowała w tak straszny sposób, zarówno w Małopolsce Wschodniej, gdzie Ukraińcy byli grekokatolikami, jak i na Wołyniu, gdzie Ukraińcy byli wyznania prawosławnego. Więc te wyznania, one tylko w pewnym stopniu hamowały przed zbrodnią, ale to hamowanie nie było jednak stuprocentowe, skoro członek ukraiński mordował członka polskiego swojej rodziny.
Tak, i można dodać jeszcze, przepraszam, że chłopcy byli chrzczeni zawsze tak, jak ojciec był grekokatolikiem czy prawosławnym, a dziewczęta były chrzczone po kościołach katolickich, tak za mamą, jeżeli mama była Polką. Mhm. Także rozdział się dalej przenosił.
Mamy telefon. Czy może potem będziemy ten temat? To ja przepraszam. Odbierzmy telefon.
Kłaniam się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Podhala. Mam dwa krótkie pytania. Pierwsze do pana, który mówił, że pan generał Anders w 1939 roku został ranny w potyczce z Ukraińcami, a mimo to przedostał się do Rumunii. Tylko skąd potem się pan generał Anders znalazł w więzieniu w Moskwie i po podpisaniu układu Sikorski-Majski tworzył polskie wojsko? To ja nie wiem. Druga sprawa, to faktycznie, ponieważ znam bardzo dobrze stosunki spod Przemyśla, tam było bardzo dużo wiasek polsko-ukraińskich i ukraińskich i ta przyjaźń polsko-ukraińska trwała do chyba 1938 roku, potem nagle się wszystko popsuło. I mam tutaj pytanie do pani Siemaszko, bo słyszałem o takiej rzeczy, że w 1938 roku polskie wojsko zniszczyło 126 cerkwi i kaplic grekokatolickich i prawosławnych w ramach rekatolizacji i repolonizacji i to było na Kresach i na Lubelszczyźnie, a wszystko się działo z inspiracji biskupa lubelskiego, księdza Fulmana. Czy to prawda, czy tylko bajki? To tylko tyle. A i jeszcze, jaki to mogło mieć wpływ potem na te ludobójstwa ukraińskie? Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy, panie.
Prawdą jest, którą mówi pan, że Anders rzeczywiście trafił do szpitala we Lwowie i później do Moskwy, także nie przedzierał się po tej potyczce z Ukraińcami, nie przedzierał się dalej do Rumunii, bo już go Rosjanie zabrali, leżał w szpitalu we Lwowie, a później do Moskwy. Także przepraszam bardzo.
Panie Ewo, prosimy.
W 1938 roku rzeczywiście doszło do rozebrania 120 kilku świątyń. Były to świątynie prawosławne, z wyjątkiem 10 nieczynne. Były to cerkwie budowane jeszcze za zaboru rosyjskiego. Wskutek przymusowego przechodzenia unitów na prawosławnie pod terrorem moskiewskim. I po I wojnie światowej już nie było ludności prawosławnej, która korzystała z tych 120 kilku, z wyjątkiem oczywiście 10 jednak było czynnych. I te świątynie to były cerkwie, domy modlitewne i kaplice. Tutaj rzeczywiście był to błąd. Owszem, biskup był zaniepokojony, ponieważ wokół tych cerkwi gromadziła się ludność na różnych spotkaniach z emisariuszami z Małopolski Wschodniej. I tam prowadzono agitację prawdopodobnie antypolską według relacji wojskowych i okolicznych księży. Ten problem prawdopodobnie można było inaczej rozwiązać. Moim zdaniem było błędem takie siłowe poradzenie sobie z tym problemem przez zlikwidowanie tych takich placówek, które były takimi ogniskami rozpalającymi i antypolskie, i antykatolickie nastroje. Czy to miało wpływ na późniejsze wydarzenia? Było niewątpliwie doskonałą pożywką dla nacjonalistów ukraińskich, natomiast nie było bezpośrednią przyczyną, ponieważ bezpośrednią przyczyną była ideologia. Już od samego powstania OUN-u w założeniu było stworzenie państwa ukraińskiego bez innych narodowości. I do, prawda, wystąpienia przeciw Polakom czekano na odpowiednią chwilę. To było w tej polityce OUN-u założone, że wtedy, kiedy będzie odpowiednia okoliczność historyczna, to wtedy masy będą rzucone do eliminacji Polaków. W związku z tym była prowadzona bardzo intensywna indoktrynacja i agitacja wśród ludności ukraińskiej. Działacze OUN, wykorzystując różne legalne organizacje ukraińskie, łącznie z gospodarczymi, a głównie oświatowe, prowadziły antypolską propagandę. I ta antypolska propaganda zasiewała ziarno zła w coraz to szerszych kręgach. I to potem w tym odpowiednim momencie podczas okupacji sowieckiej zostało wykorzystane. Natomiast incydent niszczenia tych cerkwi oczywiście był takim elementem wykorzystanym bardzo intensywnie przez nacjonalistów ukraińskich. To dotyczyło wyłącznie Chełmszczyzny. Nie było rozbierania i niszczenia cerkwi ani na Wołyniu, ani w Małopolsce Wschodniej.
A wszyscy znamy dekalog przecież ukraińskiego nacjonalisty, prawda? To pani Ewa doskonale opracowała, jakie były zasady i czego się należało trzymać i jakich zasad stosować.
No to był dekalog nienawiści, dekalog uświęcający zbrodnie jako metodę osiągania celów, czyli był to zestaw takich zaleceń antychrześcijańskich,
antypolskich,
zniszczenia
antypaństwowych.
No był wykorzystywany do antypaństwowych, ale nie można go nazwać antypolskim, ponieważ w samej treści Polacy tam nie występowali. Natomiast jeżeli jednym z przykazań było nienawiścią i podstępem będziesz osiągał cele i największą zbrodnię możesz popełnić dla osiągnięcia celu, no to wiadomo, do czego to może prowadzić.
Mamy telefon, jeżeli... Przepraszam, proszę tylko zapamiętać myśl. Prosimy bardzo.
Mogę już mówić?
Tak, można już mówić.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
Jestem Maria, obecnie ze Szczecina. Byłam mieszkanką Łódzka. W 1939 roku skończyłam akurat 13 lat. I jak tylko uspokoiły się działania wojenne, bo Łódzk był mocno bombardowany przez Niemców, poszłam jako najstarsza z rodzeństwa do tak zwanego miasta, zobaczyć, czy może w jakichś piekarniach już można kupić chleba. I co zobaczyłam na głównej ulicy Łódzka? Otóż na różnego rodzaju budynkach były napisy tej treści. Powtarzam. Heil Hitler. Następnym zdaniem było sława Ukrainii. Dalej było śmierć Lacham. I pod spodem też po ukraińsku śmierć moskiewsko-żydowskiej komunii. To jak wróciłam do domu, jak przekazałam to wszystko starszym tam ludziom, to dało niektórym podobno wiele do myślenia, ale jeszcze nikt się nie spodziewał, że mordowania Polaków na Wołyniu przybierze takie rozmiary. Zaczął się niepokój, kiedy w Łódzku zaczęli pojawiać się uciekający z okolicznych wiosek Polacy. Ale jeżeli pozwolicie Państwo, ja chciałam przypomnieć postać dowódcy tej grupy Polaków, która w Przebrażu wreszcie się zorganizowała. To był Henryk Cybulski i kilka słów o jego życiorysie. Tak się przypadkowo złożyło, że w Szczecinie spotkałam się z ludźmi z Kiwerc, którzy byli spowinowaceni z panem Cybulskim. Otóż to był młody absolwent wyższych studiów, nie wiem jak, co on kończył w Warszawie, i został tuż przed wojną leśniczym i został skierowany na Wołyń, nie wiem do jakiej placówki. Od razu w 1940 roku, wtedy kiedy Sowieci zorganizowali pierwszą wywózkę Polaków, został wywieziony. I proszę sobie wyobrazić zdarzenie bardzo ciekawe, o którym prawie nikt nie wie. Otóż ten dzielny człowiek, kiedy się zorientował, że jeżeli dłużej pobędzie, to był w jakimś łagrze koło Archangelska, jeżeli on dłużej będzie w tym łagrze, to tam zginie. I pewnego dnia wiadomość radosna rozeszła się wśród nas, że Henryk Cybulski piechotą wrócił do Przebraża z okolic Archangelska i jak szczęśliwie się zdarzyło, że przejął dowództwo tej placówki i mnóstwo Polaków uratował. Poza tym do dowództwa tej placówki weszło bardzo wiele bardzo mądrych i zacnych Polaków, z którymi moja rodzina była zaprzyjaźniona. Na koniec chcę wyrazić słowa wielkiego uznania dla pani Ewy Siemaszko, a dziękuję bardzo telewizji Trwam za to, że poruszacie tylko Państwo te tematy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Mario. Bardzo dziękujemy. Już czas na konkluzję naszego programu, dlatego tak po minucie dla każdego z Państwa. I w jakim kierunku? Co czynić, by właśnie ku pojednaniu i głębokiemu, jak się modlił Ojciec Święty, doszło między narodami naszymi w tej bolesnej kwestii ludobójstwa?
Ja myślę, że tutaj jest ogromna rola kościołów, wszystkich kościołów i katolickiego, rzymskokatolickiego i greckokatolickiego i prawosławnego. I to już właściwie zostało zapoczątkowane. No, mam nadzieję, że poprzez wpływ na wiernych tutaj z czasem nastąpi jakaś głębsza refleksja. No i jako obywatele państwa polskiego, no mamy nadzieję, że jednak przyjdzie moment, kiedy i nasze władze bardziej realistycznie i z uwzględnieniem prawdy będą układały stosunki z naszym wschodnim sąsiadem.
Ja również dziękuję za zaproszenie do telewizji Trwam. Chciałabym wyrazić wdzięczność, dlatego że to nie po raz pierwszy poruszane są tutaj takie tematy, które dotyczą pokrzywdzonych i ocalałych z ludobójstwa. Pamiętam, kiedy w ubiegłym roku podczas spotkania z motocyklistami rajdu katyńskiego w Hucie Pieniackiej spełniło się marzenie wielu osób, bo właśnie pod pomnikiem o 21 został odprawiony różaniec w intencji pomordowanych. Myślę, że ta modlitwa jest ogromnie ważna, dlatego że niesie nadzieję na to, że porusza sumienia. Porusza sumienia po drugiej stronie, a także porusza sumienia u nas w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Także dziękuję za zaproszenie do telewizji Trwam. To serdeczne gratulacje, że możemy tu o tym mówić i do szerszej publiczności. Ale wracając do przyszłości, to jeżeli można się doliczyć, chyba dzisiaj na Ukrainie 5 kościołów. Patriarchat Moskiewski, Patriarchat Ukraiński, Grekokatolicy, Autokefaliczny Kościół i tak dalej. I sądzę, że jesteśmy na granicy cywilizacji. Tak jak Cypr jest na granicy cywilizacji chrześcijańskiej i islamskiej, tak my tu w Polsce. I podobnie jak morze i ląd. Jeżeli się ląd dobrze nie umocni, to morze ciągle atakuje, przesuwa się w jedną stronę, czasem ląd się przesunie. Także granice cywilizacji wymagają, aby państwo o wyższej kulturze życia, o wyższej stopniu rozwoju umocniło swoje brzegi. Tak, żeby nie można było tego znów za 80 lat krwią opryskać czy przelać krwi, tak jak to było do tej pory. Cofnijmy się do Beresteczka, kiedy woda w rzece miejscami była czerwona, tak jak wydawało się, że to krew płynie. Przypomnijmy sobie Wiosnę Ludów, kiedy 500 dworów spalono i głównie robili to Rusini z Polakami oczywiście, ale tam główna masa była rusińska. Teraz myśmy przeżyli bandy terroru i grabieży. I oby to się nie powtórzyło, musimy się wzmacniać jako państwo i budować dobre, mocne zręby na rubież.
Ja pragnę w imieniu całej rodziny Radia Maryja, wszystkich widzów telewizji Trwam, państwu podziękować za przybycie do naszego studia. I myślę, że ta audycja jest pewnego rodzaju też może formą zadośćuczynienia rodzinom, które żyją, a w których sercach wciąż rany są niezagojone. Ta pamięć i modlitwa, jak tu przez panią Małgorzatę było wspomniane, to jest też może taki mały znak nadziei. Nie możemy zapomnieć o tych, którzy zostali skrzywdzeni przez egoizm ludzki. I niech to, co się stało 70 lat temu, będzie dla każdego z nas przestrogą. Nie wolno być egoistą. Trzeba otworzyć serce i w drugim człowieku zobaczyć Jezusa. A jak zobaczymy Jezusa, to i też odkryjemy nasze wspólne braterstwo. Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.